nam wszystkim. Wczoraj zjadliśmy trochę sporo. Ci z nas, którzy byli, myślę, fajnie. Ci, którzy przeżyli fajnie, dużo mocno się spało, prawda?
Ale jest a propos tego rajdu, to proponujemy takie, taką rzecz, że zbieramy wszystkie hasła, to znaczy będzie jeszcze dodatkowe hasła, które są przyczyny za wrzucenie szyszek, wszystkich szyszek wyposza, czy za jakieś tam dodatkowe czynności, za zdjęcie do bohatera, prawda? Także po konferencji ja to ogłoszę i później będzie czas ustalenia tych haseł wspólnie na tej kartce i rozwiązania ostatecznego hasła na małych grupkach, na wstępie czy na sam koniec i później ogłoszenie wyników przy następnej konferencji.
No dobrze. Słuchajcie, współzawodnictwo jest fajne, prawda? Mężczyźni w ogóle lubią bardziej niż kobiety współzawodnictwa. Ja pamiętam, mam, tak jak wspominałem, mam trzech synów i czasami graliśmy w jakieś gry. Nie wiem, czy znacie taką grę Ryzyko, Risk po angielsku. Jest to gra, która budzi emocje, my też w innych graliśmy. I dla nas najdziwniejsze było to, że Magda gra z nami, ale ona nie zależy na zwycięstwie. Ona tak gra, żeby pograć. A my graliśmy po to, żeby wygrać. No, po co się gra? Cel nie jest socjalny, żadnym względem. Dobrze. Wróćmy do Gedeona. Jesteśmy w sytuacji, kiedy oni, zostało ich tylko 300. Pan Bóg powiedział, żeby odesłali, żeby odesłał najpierw tych, którzy się boją. Więc z tych 32 tysięcy odchodzi 22 tysiące, zostaje około 10 tysięcy, ile dobrze pamiętam. Bóg mówi, jeszcze jest zbyt dużo i zostaje 300. I w związku z tym, jeśli zostaje tylko 300, to jest absurdalna proporcja, jeżeli chodzi o siły walki. Ale Bóg chce pokazać, że tak naprawdę, żeby oni wiedzieli, że to Bóg daje zwycięstwo, a nie oni zapewnili sobie swoją własną siłę. Stoją naprzeciwko siebie i dzieje się coś takiego. Tejże nocy, czytamy w 7, 9 do 15, tejże nocy Pan przemówił do niego, chodzi o Gedeona. Wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. Jeśli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą Purą. Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i jego sługa Pura, i sługa jego Pura, aż do krańca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liku, jak piasku nad brzegiem morskim. Gdy Gedeon przybliżył się do tego miejsca, właśnie pewien mąż opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on, oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów. Dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek, wywrócił go do góry dnem, tak, że namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc, nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego, rzekł, powstańcie, oto Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów. Gedeon dostaje takie polecenie, wstań, idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. Tutaj znowu mamy taki przykład tego, że Bóg mówi w czasie przeszłym. Już jeszcze obóz stoi, funkcjonuje, a Bóg mówi już to, co będzie. Pan widzi obecną rzeczywistość już w jej przyszłości. I Pan też pokazuje swoją dobroć, bo mówi do Gedeona, jeśli się boisz, to zabierz ze sobą swojego sługę. Idź do obozu. Bóg wie, że on się boi. Znów mamy sytuację, kiedy Gedeon stoi naprzeciw, robi, co Bóg mu każe i dalej się boi. Ale robi, co Bóg mu każe. Bóg jest w swojej dobroci bardzo taktowny. Gedeon, zauważmy, chociaż się boi, wie, że w taki sposób, jaki Bóg mu odpowiedział i dostał znak, on musi działać. Ale Bóg, widząc jego słabość, wychodzi naprzeciw tej słabości i mówi: pójdź tam do obozu, do nieprzyjaciół na przeszpiegu. Myślę, że Bóg nie zleca nam więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć czy dać, i dlatego często wychodzi naprzeciw naszym słabościom. Gedeon zabiera swojego sługę Purę i udają się do obozu Madianitów, skradają się pod obóz Madianitów i słyszą pewną rozmowę. I możemy zadać sobie pytanie, skąd Madianici wiedzą, że to Gedeon zwołał lud i jest dowódcą wojsk izraelskich? Prawdopodobnie wiedzą to od swoich szpiegów, czy od ludzi, którzy ich złapali gdzieś tam po drodze Izraelitów. Więc wiedzą, że Gedeon jest wodzem. I możemy zadać sobie kolejne pytanie. Dlaczego w serca Madianitów wkradł się strach? Przecież mają ogromną przewagę. Przecież przyjechali jak zwykle od 7 lat na kolejną łupieszczą wyprawę. Nie powinni się bać. Ich strach jest zupełnie irracjonalny. I tutaj mamy, gdy zadajemy sobie pytanie, skąd się wziął ich strach, odpowiedź jest dosyć prosta. Tylko Bóg mógł zesłać w ich serca strach. Mają sny. Skąd mają te sny? Skąd mają złowrogie przeczucia? Gedeon, słysząc tę rozmowę, widzi, że Bóg działa. I nie wiem, czy czasami mieliście takie doświadczenie w swoim życiu, że zaczęliście coś robić, czy podjęliście się czegoś, nie będąc do końca umotywowanymi, czy do końca przekonanymi. Kilka razy miałem takie doświadczenie i w swoim życiu, i w życiu moich jakichś znajomych, że ktoś mówi, wiesz, nie wiem, dlaczego tak robię. Nie powinienem tego robić, ale wiem, że powinienem to zrobić. Nie wiem dlaczego, ale coś się dzieje i powinienem iść w tą stronę. Gdy on, słysząc właśnie takie przeczucia i takie wytłumaczenie, wie, że to jest Bóg i wie, że to jest jego działanie. Po powrocie do obozu, Gedeon wzywa swoich ludzi i mówi, też tak jak Bóg, Pan wydał. Oni nie mają broni, w dostatecznej ilości nie mają wojska, on mówi im tak jak Bóg, że Pan wydał, mają tylko pójść i wziąć obóz w posiadanie i zrobić swoje 100%. I czytamy dalej w tekście. Wówczas Gedeon podzielił owych 300 mężów na 3 chówce. Dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Słaba broń, prawda? Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić i wyczyńcie. Gdy zatrąbię wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi dookoła obozu i będziecie wołać za Pana i za Gedeona. Gedeon i 100 mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w rękach. Widzimy tutaj Gedeona, który jest umocniony swoim doświadczeniem podczas wyprawy szpiegowskiej. Dzieli wojsko. Nie można użyć słowa uzbraja, ale raczej wyposaża w pewien sprzęt, który byśmy dzisiaj nazywali bardziej harcerskim, prawda? To są trąby i pochodnie i dzbany. Ale pomyślmy sobie o tych 300 ludziach. mają, dostali do rąk puste dzbany, pochodnie i rolnie. I mają iść zdobywać obóz. Jak się obliczysz w tym momencie? Bez nadziei. Mogli myśleć sobie, no Gedeon prowadzi nas w coś bardzo dziwnego, ale nie widzimy nic, żeby ktoś z nich zrezygnował odwrócił się. Jaką mogą mieć perspektywę na powrót do domu? Albo zginiemy, albo Bóg coś zrobi. Są w absurdalnej, wydawałoby się, sytuacji, ale nie poddali się emocjom i nie wpadli w panikę. Dobrze. Czytamy dalej. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe trzy chówce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali za Pana i za Gedeona. I przystanęli każdy na swoim miejscu dookoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. Podczas gdy owych 300 mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Haszita Kusartan, aż do granicy Abel-Mehola obok Tapat. Za chwilę do tych, chyba tu mam mapkę, która pokazuje tę sytuację. Tutaj Gedeon rozdziela na trzy części swoje wojska. Rozpoczyna się tutaj cała akcja i w narracji wiemy, że uciekli w stronę Petrza, przepalili się przez Jordan w okolicy Abel-Mehola i uciekli w stronę Sukot. Penuel będziemy za chwilę o tym czytać i dalej na wschód. Ta mapka jest położona północ, jest tutaj z lewej strony, wschód jest na górze. Gedeon jest aktywny i stanowczy i sam stawia siebie za przykład. Przed chwilą się bał, a jednak ludzie widzą w nim Boga. On przejmuje punkt widzenia Boga. Wierzy, ufa, że Bóg zwycięsko przeprowadzi tę bitwę. Wyruszyli tuż po zmianie środkowej zmiany nocnej. W czasach ówczesnych były trzy straże, potem trzy straże nocne, potem Grecy wprowadzili cztery zmiany. Zmiana między drugą a trzecią strażą odbywała się około drugiej w nocy, więc wyruszyli w porze, kiedy tamci mieli dosyć twardy sen. Miano trąbić wrogi, rozbić dzbany i zaświecić pochodniami. Krzyczano też zgodnie z obyczajem imiona wodzów. Pierwszym imieniem jest imię Boga i drugim imieniem jest imię Gedeona, dzielnego wojownika, który do tej pory wcale jeszcze nie musiał walczyć, prawda? I czytamy w tekście, że to Pan sprawił, że w obozie powstała panika, zaczęli walczyć ze sobą i Madianici, Amerykanie, ludzie ze wschodu wzajemnie zaczęli się wyniszczać. Zebrali się mężowie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa, czyli to są te pokolenia, które zbierał Gedeon, i urządzili pościg za Madianitami. Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich i powiedzieli: zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne, aż do Betbara i Jordanu. Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne, aż do Betbara i Jordanu. Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skałę Oreba, a Zeba przy półczni Zeba. Myślę, że nadano imiona potem tym miejscom. Ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeba przynieśli Gedeonowi za Jordan. Potem rzekli do niego mężowie Efraima: cóż to za sposób postępowania z nami, że idąc walczyć z Madianitami, nie wezwałeś nas? I bardzo się z nim spierali. Odpowiedział im: czy teraz uczyniłem coś większego w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? W wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich, Oreba i Zeba. Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami? Na te słowa uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Wróg ucieka. Wróg ucieka i trzeba go gonić, schwytać. Jeśli niedobitki czy uciekinierzy przeżyją, uda im się przeżyć, prawdopodobnie zbiorą siły i powrócą znowu. Zło trzeba wyniszczyć do końca. Gedeon urządza pościg i wzywa Efraimitów. Gedeon wie, że tamci będą bardzo potrzebowali wody. Ci z was, którzy byli w Izraelu latem, wiedzą, że latem jest dosyć sucho. Do pokonania wroga się przydają sojusznicy, ale... Aha, jeszcze słowo na temat Efraima. Jak pamiętamy, Gedeon wezwał do walki pokolenia z północy. Natomiast w chwili tej ostatecznej rozprawy zwołał również Efraimitów. I Efraim to jest pokolenie takie połówkowe trochę. Mniej więcej połowę liczebności ma we wszystkich spisach w stosunku do innych pokoleń. Za to pokolenie, które często w Piśmie Świętym sprawia kłopoty. No i Gedeon wzywa ich, żeby odcięli źródła wód. To jest średnia ilość opadów miesięcznych w okolicach Tel Awiwu i Hajfy. Jakbyśmy popatrzyli na ilość opadów, średnio rocznie w Polsce miewamy i mniej, i więcej. To jest, ja analizowałem tę sytuację, więc średnio rocznie jest w porządku. Tylko problem jest, że w okolicach maja deszcz przestaje padać. 2 mm to jest naprawdę bardzo niedużo deszczu. Bywa tak, że od maja, czasami do grudnia, nic nie pada. Jest problem. Czy pamiętamy, kiedy przyszedł anioł do Gedeona? Co Gedeon robił? Młodził zboże. Jaki mógł być miesiąc?
Sierpień.
A nie, to jest nasz klimat. To jest nasz klimat. Święto Pięćdziesiątnicy to jest święto pierwszych żniw. W tamtym klimacie niektóre uprawy 3 razy można zbierać w ciągu jednego roku. Pewne rodzaje zbóż. Więc święto Pięćdziesiątnicy, czyli tak jak teraz Zielone Świątki mieliśmy, to jest koniec maja, to jest święto pierwszych żniw. Nie jest napisane dokładnie, kiedy przyjechali Madianici, ale nie przyjechali przed żniwami, tylko po żniwach. Więc przyjechali albo na koniec maja, albo w czerwcu, albo w lipcu. Wydaje się, że właśnie przyjechali tuż po pierwszych żniwach, żeby zabrać plony. Dobrze. Jeszcze mam tutaj drugi taki. Dokładnie znalazłem opady w Izraelu w Dolinie Jordanu. Tutaj są zaznaczone polskie miesiące i też jest widać, że jest bardzo podobnie, że od maja kończy się, więc jeśli tutaj miejsce ma akcja, to posiadanie wody jest kluczowe. Bardzo dobrą bronią jest odcięcie dostaw żywności czy wody i Gedeon wzywa do tego Efraimitów. Jeśli nieprzyjaciel nie ma wody, nie ma pożywienia, nie ma sił i ochoty do walki, trzeba zniszczyć wroga, rozbić jego siły, żeby nie powrócił w następnym sezonie. Ja myślę, że jest pewne odniesienie duchowe do naszej sytuacji. Mówiliśmy o tym, że zgubne jest tolerowanie drobnych grzechów, pozostawianie w swoim życiu czegoś, co może kiedyś się znów odnowić. I nasz przeciwnik zbierze siły i znowu powróci. Czasami my też potrzebujemy sojuszników. Nie tylko musimy zmobilizować siebie, ale czasami musimy poprosić o pomoc innych. Poprosić o pomoc i o modlitwę naszych znajomych, naszych przyjaciół. I być może potrzebujemy, jeśli do tej pory tego nie mamy, mieć osobę, przed którą będziemy odpowiedzialni za nasze duchowe zmagania. Bo walka ze złem i z grzechem w naszym życiu musi być świadoma, bezkompromisowa i lepiej, jakby ktoś miał wgląd w nasze życie. Żyjemy nie na pięknej łące czy na pięknym kobiercu z kwiatów, ale żyjemy na polu duchowej walki. Takie jest nasze życie, nie ma ziemi niczyjej. Naszym wrogiem, tak jak mówi Nowy Testament, apostoł Paweł i apostoł Jan, jest szatan, świat i nasze ciało. I nie żyjemy na szczęście na bezludnej wyspie, ale wśród innych ludzi. Mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą, chcą i potrafią nam pomóc. Dlatego powinniśmy szukać sprzymierzeńców i sojuszników, którzy pomogą nam w duchowej walce. Dlatego, jeśli nie jesteście zakorzenieni w żadnej wspólnocie, zachęcam was do tego, żebyście pomyśleli o tym, żeby być wśród ludzi, którzy mają te same dążenia i te same pragnienia. Żeby mogli być dla was pomocą, zachętą, zbudowaniem, przykładem. Niestety nie jesteśmy całkowicie wszechstronni i potrzebujemy innych, którzy mają inne dary duchowe niż my, którzy mają inne doświadczenia, którzy być może z perspektywy mają trochę lepszy ogląd sytuacji, w której my żyjemy, być może przeszli już przez podobne zmagania i walki i mogą nam w tym pomóc. I problem jest taki, że większość mężczyzn, wczoraj rozmawialiśmy też idąc po drodze, że większość mężczyzn, no nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale że dużo mężczyzn jest z natury samotnymi wojownikami i nie otwiera swojego życia przed innym. Każdy z nas w pewnym sensie zamyka się w sobie, ma tendencję, żeby zamknąć się w sobie i w ten sposób blokujemy się na możliwość w ogóle otrzymania pomocy. Przeszkadzać nam w tym mogą różne rzeczy. Nasza pycha. Jeśli uważamy, że damy sobie radę, jesteśmy dorośli, to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. To my jesteśmy odpowiedzialni za byt naszych rodzin, za siebie. Więc to jest jeden element odpowiedzialności za nas samych. Po drugie, być może jest brak, zostaliśmy wychowywani w taki sposób, że myślimy, że to jest niepotrzebne. Nie przywykliśmy do tego, żeby szukać pomocy, żeby z kimkolwiek rozmawiać. Że być może nie mieliśmy w swoim życiu przyjaciela, z którym moglibyśmy, czy potrafili rozmawiać na głębszym poziomie. I taką kolejną przeszkodą jest brak umiejętności komunikacyjnych, brak narzędzi. Rozmawiamy bardzo często, jak się odnosi, można odnieść do tych pięciu poziomów komunikacji, na poziomie faktów, rzadziej mówimy na poziomie opinii jeszcze rzadziej mówimy na poziomie uczuć, a jeszcze rzadziej na poziomie pełnej przezroczystości. Pierwszym poziomem jest poziom dana obiecany, ja nie wspomniałem. Wielu z nas uważa, że jeśli potrafimy, jeśli komunikujemy fakty, to jest w porządku. Fakty mówią same za siebie. Wystarczy opowiedzieć fakty, ale bardzo niewielu mężczyzn potrafi mówić o tym, co się dzieje w ich sercu naprawdę. Kolejną barierą może być niechęć czy nieumiejętność otwarcia się przed drugim człowiekiem. I to są takie rzeczy, które hamują nas przed lepszym doposażeniem i nabyciem mocy, zdolności bojowej, żeby się odstać wobec przeciwnika. I wygląda na to, że Bóg pragnie, żeby nasz wzrost duchowy i nasze zmagania odbywały się przy wsparciu wspólnoty, przy wsparciu bliskich nam osób, przyjaciół. Ale wiecie, od nas zależy, od każdego z was zależy, czy my pójdziemy po tę pomoc i czy zdecydujemy się otworzyć. Zachęcam was, żebyście po pierwsze, jeśli jesteście samotni w tym, żebyście po pierwsze szukali swojego środowiska, w którym będziecie mieli ludzi o tych samych dążeniach. I żebyście też znaleźli wśród tych ludzi kogoś, kto będzie pewnego rodzaju waszym mentorem, doradcą, przyjacielem. Może to być spowiednik, wiem, że nie zawsze jest to łatwe czy możliwe. Ktoś, komu pozwolicie na wgląd w wasze serce. Ktoś, kto nie będzie tak zemocjonowany i poddany emocjom, kto będzie miał dystans pewien i który będzie wam mógł powiedzieć niektóre rzeczy o waszym życiu, jak to wygląda z zewnątrz. Ale słuchajcie, musimy na to pozwolić. Musimy na to pozwolić. Jeśli na to nie będziemy pozwalali, będzie katastrofa, bo będziemy, może nie będzie katastrofa, ale z wysokim prawdopodobieństwem będziemy błądzili. Dla mnie takim przykładem jest Saul. Na pewno znacie postać Saula ze Starego Testamentu. Był pierwszy król Izraela, poprzedni króla Dawida, który nie dopuszczał nikogo do siebie, kto by mógł powiedzieć różne rzeczy, które on robi źle. I to jego postępowanie, czy brnięcie w pewne ślepe zaułki, jak się patrzy na jego życie czy postać, jest tragiczne. Czasami Bóg go poniżał, żeby pokazać. Czasami były takie chwile, kiedy Saul publicznie przyznawał się do swoich win czy grzechów, ale ponieważ na stałe nie było nikogo, kogo bym słuchał, komu by dał dostęp do swojego serca, dlatego szedł w złą stronę. Zachęcam was, żebyście pomyśleli po pierwsze o takiej możliwości, kto mógłby być taką pomocą dla was. I czy jesteście, żebyście, jeśli nie jesteście gotowi na to, żebyście pomodlili się przed Bogiem, żeby zmienił wasze nastawienie. Każdego z nas Bóg jakoś specjalnie obdarował. Mamy nie tylko naturalne talenty i umiejętności, ale również dary duchowe. W liście do Efezjan jest napisane: każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli więźniów, rozdał ludziom dary. Dalej list do Efezjan mówi: on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności miary i pewnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości, do pełni Chrystusa. W liście do Koryntian jest napisane, że jednemu dany jest dar ducha mądrości, słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i dzisiaj mogliśmy wyczerpać, ale wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak jak chce. Słuchajcie, od was zależy, co zrobimy z darami, które mamy, z talentami, czy z zarządkami darów, które są w nas. Czy tylko dobrze je zakonserwujemy, zawiniemy w chustkę, tak, bo nic nie straciliśmy. Czy też pozwolimy im się rozwinąć i owocować w naszym życiu. Musimy odcinać przeciwnikowi źródła wody. Musimy patrzeć na te drobne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Mieliśmy takiego znajomego, który opowiadał, że kiedyś pracował w oddziale banku, gdzie wykonywał nudną czynność. Student posortowany bilon rolował w takie walce, zaklejał i odstawiał z takiej maszyny sortującej. I mówi, że miał czas na myślenie. W związku z tym o różnych rzeczach myślał. Kiedyś zaczął myśleć, jak to zrobić, żeby napaść na ten bank. Zrobić napad na ten bank i zaczął nad tą myślą jakby pracować. Więc ponieważ siedział w środku, wiedział, jaki jest system alarmowy, wiedział, gdzie są kamery, wiedział, jakie zwyczaje mają strażnicy, wiedział, kiedy jest nagrywany, co jest nagrywane z tych kamer, które są atrapy, które nie. Wiedział, kiedy pieniądze przyjeżdżają, wiedział, jak się zamyka skarbiec, wiedział mnóstwo innych rzeczy i zaczął myśleć nad różnymi wariantami. I wreszcie mówi, opracował system. Opracował system i mówi, no to fajnie, ale mówi, kiedy dalej opracował, to udoskonalał się ten system na nowy banku i ta myśl była tak nieznośna. W końcu był tak pewny, że nikt go nie złapie przy tym wszystkim, a jednocześnie jako człowiek bieżący wiedział, że nie powinien tego robić. Więc mówi, wydawało się, powiedział o tak o swoim życiu, wydawało się, że niezwinne spekulacje w głowie, zabawa intelektualna, mówi, doprowadziła mnie do takiego momentu, że odczuwałem fizyczną presję do tego, żeby naprawdę przedsięwziąć ten napad na bank. Mówi, zdecydowałem się, że musiałem się zwolnić z pracy, żeby się odciąć. I my w naszym życiu również musimy uważać na drobne rzeczy, które są czasami niewinne, ale które powoli mogą nas wciągać w szpony grzechu. Pismo Święte mówi, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. Niektórzy mówią, no taka metafora, ale myślę, że w tej metaforze jest taka ważna prawda. Jeżeli podchodzimy zbyt blisko do zła, może stać się niebezpieczeństwem. Są ludzie, którzy czasami podchodzą zbyt blisko do klatki z tygrysem. Chcą pomagać, chcą być odważni. To jest zdjęcie z zoo w Indiach, gdzie człowiek podszedł zbyt blisko i wyciągnął rękę do tygrysa. I niestety tygrys go bardzo pokaleczył. To takie zdjęcie, gdzie kobieta postanowiła, są to co ludzie, którzy postanawiają popływać w zoo w okolicach z białymi niedźwiedziami. Niestety tak samo to się źle skończyło. Nie wchodźmy z grzechem. Nie podchodźmy zbyt blisko. Podchodzenie zbyt blisko do grzechu niestety tak się skończy. Wracając do Gedeona. Dwóch przywódców Oreb, czyli Próg i Zeb, czyli Wilk, zrobili zamach na ziemię Boga. Prawdopodobnie przyjeżdżali już tam wcześniej. Chcę wam zwrócić uwagę, że ta ziemia jest bardzo specjalną ziemią. I wielokrotnie w Piśmie Świętym Bóg mówi, że On będzie miał specjalną uwagę na tą ziemię, że to jest Jego ziemia. I w Psalmie 83 jest opisana jest wspomnienie Oreba i Zeba. Asaf pisze tak, uczynił jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem piszą, którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi, z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zebem, Zebachem i Salmunną, jeszcze o nich będziemy mówili w kolejnym budzowie, z wszystkimi ich przywódcami, którzy mówili, zagarnijmy dla siebie kraj Boga. Słuchajcie, to jest ziemia Boga, jeśli się podoba, czy nie. I jeśli podnosimy rękę na to, co należy do Boga, to będą tego konsekwencje. Wróćmy, tu powinienem być tekst Efraimitów. Tutaj mamy przypomnienie tego tekstu z Efraimitami i Gedeon, popatrzmy, jak odpowiada im Gedeon. Czy teraz uczyniłem coś większego w porównaniu z wami? Czyż nie jest, czy nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? W wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich, Oreba i Zeba. Cóż więcej mogłem uczynić z wami, w porównaniu z wami? Na te słowo uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Jest tutaj bardzo sympatyczna i miła postawa Gedeona. Przecież on nie spiera się. On nie mówi, on nie opowiada swojej całej historii. Wiecie, anioł mi się objawił. Potem zburzyłem ołtarz Baala. Potem zwołałem ludzi. Potem odesłałem ludzi. Zostało nas tylko 300. Bóg działał. On tego wszystkiego nie odpowiada. On im mówi bardzo grzecznie, że tak naprawdę, czy ja coś większego uczyniłem? Przecież wyście schwytali dowódców madianickich. Przyznaje im wyższość, przyznaje im chwałę. On wie, że tą walką kieruje Bóg. Wie też, że gdyby nie Bóg, wcale by nie zwyciężył. Wie też, że gdyby nie Bóg, Efraimici nie dostaliby Oreba i Zeba. Dlatego nie dyskutuje. Ta jego postawa tutaj jest dla mnie fantastyczna. On jest bardzo pokorny. Ale nie tylko pokorny, ale i dojrzały. Niektórzy mówią, że dojrzałość i pokora idą ze sobą w parze. Efraimici tutaj spierają się o chwałę. Chcą chwały dla siebie i Gedeon w porządku. I myślę, że jest taka zasada, czy taka zasada właśnie, że świadomość swojej zależności od Boga i tego, doświadczenie tego, że Bóg działa, czyni nas wielkodusznymi i pomaga kochać ludzi w duchu łagodności. Więc myślę, że kiedy doświadczamy tego, że Bóg w specjalny sposób działa, że to On naprawdę jest Panem, nie spieramy się w życiu. Nie walczymy o swoje miejsce, o swoją chwałę. Wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, będąc niedojrzałymi, szuka chwały, szuka potwierdzenia swoich sukcesów, dokonań, domagają się specjalnego traktowania swoich przywilejów, pretensje swoje objawiają. Osoba dojrzała to ta, która zna Boga, która nim odpoczywa, potrafi dać temu, kto się domaga, czas, posłuchanie, miłość, życzliwość, obdarzyć ją komplementami, przyznać jej chwałę, bo nasze potwierdzenie tak naprawdę jest nie wobec ludzi, ale u Pana. W Nowym Testamencie jest taki fragment, który mówi: uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Jeśli ktoś chce od nas ukorzenia się, przyznania mu racji, zróbmy to. Gdy ktoś chce, żebyśmy szli z nim 1000 kroków, idźmy 2000. To teraz zrobimy. Dostałem zgodę od szefa, że troszkę zmienimy plan. Teraz zrobimy przerwę. Czy będziemy mieli dostęp do kawy, czy nie?
Tak, dostęp. Ja proponuję tylko jedną rzecz.
możemy się umówić gdzieś na kawie.